Podatki pod lupą to cykl rozmów poświęconych polskiemu systemowi podatkowemu, stanowiący przestrzeń do merytorycznej dyskusji nad jego obecnym stanem, kierunkami zmian, wyzwaniami, konsekwencjami współczesnej polityki podatkowej. Spotkania odbywają się cyklicznie z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego, administracji centralnej i samorządowej, a także biznesu. Dzisiejszą rozmowę zatytułowaliśmy Opodatkowanie aktywności gospodarczej w Polsce, diagnoza i postulaty. Dziś mam ogromną przyjemność powitać dwóch znamienitych gości: profesora ekonomii Feliksa Grondalskiego oraz profesora prawa Adama Mariańskiego. Ich obecność pozwoli nam zestawić dwie perspektywy: ekonomiczną oraz prawną, w szczególności na opodatkowanie dochodów przedsiębiorców. Moich gości nie trzeba przedstawiać, jednak gwoli porządku pozwolę sobie powiedzieć kilka zdań, które choć nie wyczerpują, to wprowadzają nas do dyskusji. Profesor Feliks Grondalski, związany z Katedrą Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze makroekonomii, polityce fiskalnej, finansach publicznych oraz teorii opodatkowania. Redaktor naczelny czasopisma Bank i Kredyt, autor między innymi takich publikacji naukowych jak Wstęp do teorii opodatkowania, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania. Wiele pokoleń wychowało się na publikacjach, na monografiach pana profesora. Oraz, co szczególnie ważne dla mnie, autor rozdziału zatytułowanego Koncepcja optymalnego opodatkowania. W monografii, której jestem współredaktorem wspólnie z profesorem Felisem, Podatki i system podatkowy, wydanej w PWE w ubiegłym roku. Natomiast profesor Adam Mariański jest dyrektorem Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych piątej kadencji, partnerem zarządzającym w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group. Wiele, wiele innych funkcji pan profesor pełni, ograniczę się do tych. Wiele różnych publikacji pan profesor poświęcił polskiemu systemowi podatkowemu. Wymienię choćby niesprawiedliwy, nie w nawiasie, polski podatek dochodowy od osób fizycznych, najpewniej do tego dzisiaj również nawiążemy, opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, czy też komentarze do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Naszą rozmowę usystematyzowałbym w taki sposób, że rozpoczęlibyśmy od oceny stanu obecnego poprzez diagnozę, konsekwencje wynikające ze stanu obecnego, a zakończyli ewentualnie na rekomendacjach. Panie profesorze, zwrócę się do profesora Adama Mariańskiego. Jak z punktu widzenia konstrukcji prawnych oceniłby pan aktualnie obowiązujące regulacje podatkowe dotyczące w szczególności opodatkowania przedsiębiorców? Najpewniej nie, ale czy da się bronić dzisiejszą konstrukcję CIT, PIT? Czy tworzą spójny, zrozumiały, sprawiedliwy system opodatkowania przychodów względnie dochodów przedsiębiorców?
Jakbym mógł tak krótko to podsumować, to bym powiedział chaos i niesprawiedliwość. Dotyczy to zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również w podatku dochodowym od osób prawnych. W tym kierunku powoli zmierzamy, do tego zaraz jeszcze nawiążę, na przykład w kontekście nierównego opodatkowania jednej branży. Chaos, to znaczy system podatkowy jest tworzony od wielu lat w Polsce, nie tylko w Polsce, ale będę koncentrował się na polskim systemie. Także w zakresie opodatkowania przedsiębiorców, w wyniku doraźnych potrzeb politycznych, czasami urzędniczych, bardzo rzadko jest tworzony pod względem efektywności opodatkowania i pod względem przestrzegania konstytucyjnych zasad. Te konstytucyjne zasady to przede wszystkim powszechność, równość, czyli sprawiedliwość opodatkowania. Co więcej, wiele projektów, które się pojawiają, choćby sprzed paru tygodni, projekt zmian w ustawach podatkowych, najczęściej odwołuje się do zasady sprawiedliwości podatkowej w uzasadnieniu, a potem, jak czytamy same proponowane rozwiązania, jest to oczywiste, że dokładnie w odwrotnym kierunku zmierzamy. Dlaczego mówię chaos? No bo po polskim nieładzie, jak ja to nazywam, pogłębiono niesprawiedliwość opodatkowania osób fizycznych, bo to przede wszystkim dotyczyło osób fizycznych. Koncentrujemy się dzisiaj na przedsiębiorcach i także przedsiębiorców. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy od zwłaszcza czasów polskiego nieładu płacą wyższe podatki tylko dlatego, że nie chcą albo nie mogą zmienić formy opodatkowania. Jako taki klasyczny przykład pokazuję sytuację dwóch wspólników. Jeden jest wspólnikiem spółki jawnej, drugi jest wspólnikiem spółki komandytowej, komplementariuszem. Ten pierwszy w spółce jawnej, nawet jak wybierze podatek liniowy, to płaci oprócz 19% od każdego dochodu, bez względu na to, czy zostanie wypłacony ze spółki, czy nie, 19%, 4,9% podatku zdrowotnego oraz 4% daniny solidarnościowej, czyli podatku powyżej miliona dochodów. Bez względu na to, czy choćby złotówka jest wypłacona z tej spółki. Komplementariusz spółki komandytowej, załóżmy, że to jest mała spółka, nie płaci żadnego podatku do momentu wypłaty dywidendy, czyli zysku na rzecz tego wspólnika. Spółka płaci 9% CIT-u jako mały podatnik, a on następnie dopłaca od tej części, która jest jemu wypłacona, czyli na konsumpcję. Efektywne opodatkowanie to 17,9% składka zdrowotna zryczałtowana, brak daniny solidarnościowej. Już ten prosty przykład pokazuje, że mówimy o chaosie legislacyjnym i niesprawiedliwości. I w tym kontekście tylko jedno jakby takie spostrzeżenie, żeby tutaj nie przedłużać też, co to znaczy sprawiedliwość, bo do tej zasady wszyscy się odwołują. To od czasów już starożytnej filozofii nie wiemy, co to jest sprawiedliwość tak do końca, ale spójne jest w rozumieniu wszystkich to, że sprawiedliwe to równe. I również w kontekście zasady sprawiedliwości podatkowej można powiedzieć, że nie ma wątpliwości, że sprawiedliwość w układzie poziomy nie budzi większych wątpliwości. Czyli jeżeli my byśmy byli przedsiębiorcami i osiągali podobny dochód, to jeżeli nie ma szczególnie uzasadnionej sytuacji, takiego uzasadnienia wysoce, uzasadnienia aksjologicznego od odstąpienia od zasady równości, to powinniśmy płacić dokładnie takie same podatki. Tu nie ma żadnego uzasadnienia. Aby na przykład jeden przedsiębiorca płacił 5,5%, bo wybrał ryczałt taki, a drugi płacił prawie 40%. Nie ma ku temu żadnych podstaw konstytucyjnych, również w kontekście efektywności opodatkowania, bo wiadomo, że potem jest próba ucieczki w opodatkowanie niższe, czyli na przykład tworzenia fikcyjnych struktur.
O tym będziemy jeszcze, panie profesorze, rozmawiać.
Tak, a ja mówię jakby w polskim systemie. Ja na razie nie mówię o kontekście jeszcze międzynarodowym, ja tylko jedno zdanie na końcu powiem, więc ten system powoduje, że właśnie to opodatkowanie jest wyższe dla tych, którzy nie chcą i nie mogą. I co w konsekwencji to oznacza? Że najmocniej obciążone są osoby o średnich dochodach.
Chciałoby się powiedzieć, jeżeli w sposób oczywisty ten system podatkowy funkcjonuje wbrew kanonom sprawiedliwościowym, to czemu wciąż w takiej formule istnieje, obowiązuje.
No, zatem jeszcze mieliśmy Trybunał Konstytucyjny, to w jego składzie brakowało osób, które rozumiały system podatkowy. No, bo jednak konstytucjonaliści, jak czytam też komentarze do Konstytucji, odwołują się do zasady sprawiedliwości społecznej. Ktokolwiek wie, co to jest. Ale generalnie rzecz biorąc, nie rozumieją zasady sprawiedliwości podatkowej, zasady powszechności i równości opodatkowania. Dlatego nie mamy, poza może jednym orzeczeniem dotyczącym kwoty wolnej od opodatkowania w PIT-cie, żadnych orzeczeń Trybunału, które by nawiązywały właśnie do tych fundamentalnych dla każdego człowieka w ogóle zasad właśnie równości wobec prawa.
Jeśli mógłbym w tym wątku, tutaj pan profesor poruszył ważną sprawę sprawiedliwości, to jest niezwykle istotne w kontekście legitymizowania podatków. To ja może tylko chciałem tak całkiem na marginesie dodać, że klasyczna ekonomia wypracowała tak zwaną teorię ofiary. I teoria ofiary absolutnej bądź względnej właśnie zakłada, że obciążenia podatkowe muszą być tak skonstruowane, aby ofiara ponoszona przez ofiara, na razie ogólne określenie, przez podatników była równa. Inną ofiarę ponosi ten, który zarabia 1000 zł, płacąc 10 zł i inną ofiarę ponosi ten, który zarabia 5000 i też płaci 10 zł. Jakby teoria ma tutaj też cośkolwiek do powiedzenia. To tak zupełnie na marginesie.
Bo pan profesor chociażby w tych swoich publikacjach, które wspomniałem na wstępie, analizuje również sprawiedliwość w kontekście nie tylko równej ofiary, ale też zdolności płatniczej podatnika. Tu się pojawiły też wypowiedzi profesora Maryńskiego. dość ekonomiczny postulat efektywności systemu podatkowego. Panie profesorze, jak pan ocenia z perspektywy ekonomicznej system opodatkowania? Po wiele cierpkich słów padło z perspektywy głównie prawnej, najpewniej też neutralności opodatkowania, a jak z perspektywy efektywności gospodarczej?
No, ja powiem, że pan profesor użył tutaj dosadnych określeń na temat naszego systemu podatkowania. Ja sobie przypominam, jak zgłębiałem, tak powiem, tajniki teorii opodatkowania w Niemczech na stypendium, to tam się o ichniejszym systemie podatkowym mówiło dżungla podatkowa. Rzeczywiście, także te systemy są niezwykle splątane i ta dosadność tego określenia tutaj ma pewne swoje uzasadnienie. Ale wracając do efektywności i tego, czy system podatkowy przede wszystkim sprzyja inwestycjom i wzrostowi, bo to jest fundamentalna sprawa. Ja chciałbym powiedzieć, że moja wypowiedź będzie troszeczkę ponad perspektywę Urzędu Skarbowego. Znaczy ja skorzystam z tej perspektywy teorii opodatkowania i trochę odbiję się od bieżących rozwiązań prawnych czy tam tych konstrukcyjnych. To może być ciekawe tło dla, że tak powiem, tutaj innych rozważań. No i tutaj kilka uwag o charakterze najpierw ogólnym. To znaczy tak, po pierwsze, nie ma jednego uniwersalnego systemu podatkowego. To znaczy system podatkowy musi być krojony na specyfikę, charakter danego kraju, klimat, perspektywy rozwojowe, stan zamożności itd., itd. Słowem, nie można tutaj uszyć jednego garnituru. Z tego punktu widzenia można by już powiedzieć, że pełna unifikacja na przykład systemów podatkowych w Unii Europejskiej może budzić pewne zastrzeżenie. Druga uwaga to jest mianowicie taka, że system podatkowy, żeby spełniał te atrybuty, o których pan profesor tutaj wspominał, efektywności, sprawności i tak dalej, musi być wpisana w strategię rozwojową. To znaczy nie może być tak, że rozwiązania systemu podatkowego idą albo w poprzek, albo przeciw głównej strategii rozwojowej danego kraju. Jeśli chodzi o Polskę, to taką dyrektywą strategiczną jesteśmy krajem na dorobku, więc w związku z tym strategią naszą to jest rozwój szybszy niż innych krajów, wzrost, rozwój gospodarczy, ale uwaga, tu chcę jasno podkreślić, przy jak największym wykorzystaniu własnego kapitału, własnych zasobów. No i tutaj jeśli prześwietlamy system podatkowy przez to kryterium, no to zadajemy sobie pytanie, czy on chroni zasoby własnego kapitału, czy też raczej preferuje kapitał zewnętrzny. No i odpowiedź jest no, nie zawsze pozytywna, to znaczy system podatkowy w dużych czy w wielu miejscach wcale nie chroni naszego polskiego systemu, naszego polskiego zasobu kapitału, w szczególności jak będziemy mówić może bardziej szczegółowo o CIT, to tutaj ten wątek rozwinę. Trzecie kryterium, przez które musi być prześwietlony system podatkowy, to jest neutralność systemu podatkowego. Bo jeżeli my wmontujemy w system podatkowy wiele podatków zniekształcających mechanizm rynkowy, to wówczas cała efektywność i, że tak powiem, sprawność makroekonomiczna będzie prowadziła do tego, że wzrost gospodarczy będzie duszony. Mówiąc o neutralności, może od razu wspomnę o takich głównych płaszczyznach tych zniekształceń. Wymienię tylko dwie, żeby tutaj się nie rozwodzić na ten temat. Pierwsza to jest podatki dochodowe, bo o tych mówimy. No one zniekształcają, jeśli chodzi o PIT, płaszczyznę wyboru między czasem wolnym i czasem pracy, a więc są elementem zakłócającym mechanizm funkcjonowania rynku pracy. I druga płaszczyzna, niezwykle istotna z punktu widzenia procesów rozwojowych, to jest zakłócenie między oszczędzaniem a inwestowaniem. Jeśli system podatkowy nie preferuje zdarzeń związanych z oszczędnościami, to ucina sobie ścieżkę inwestowania. Na każdej uczelni ekonomicznej każdy student już na pierwszym roku wie, że jedynym źródłem finansowania inwestycji są wcześniej poczynione oszczędności. Czyli mówiąc inaczej, z tego punktu widzenia, jeśli system podatkowy nie preferuje, nie chroni procesu oszczędzania, tym samym uderza w proces inwestowania. Czwarte kryterium, przez które powinien być prześwietlany system z punktu widzenia właśnie efektywności, to jest to, czy podatki mają charakter ekwiwalentny, czy nieekwiwalentny. Bo jeżeli my wmontujemy w system podatkowy podatki, które nie są albo nie bazują na tej legitymizacji, która wynika z ekwiwalentności, to musimy wprowadzić element przymusu. Znaczy musimy zbudować całą obudowę przymusu, a potem egzekwowania tego typu podatków. Podatek ekwiwalentny jest podatkiem neutralnym, bo jest dobrowolnie płacony. Jest dobrowolnie płacony. Czyli w tym momencie trzeba powiedzieć tak, że kraj, który chce budować sensowny system podatkowy, powinien w większym stopniu zwrócić uwagę na legitymizowanie swoich decyzji fiskalnych niż na wymuszanie środków finansowych od potencjalnych podatników. W teorii my wiemy, mamy te dwie ścieżki legitymizowania, zasada ekwiwalentności, zasada możliwości płatniczych, o czym pan profesor wspominał. Zasada ekwiwalentności już jakby poszła gdzieś do lamusa, głównie w Europie i tak dalej, dominuje zasada możliwości płatniczych, stąd tendencja do progresji podatkowej i tych wszystkich innych, no powiedzmy, pomysłów związanych z różnymi nurtami ideologicznymi. I czwarte kryterium, absolutnie fundamentalne, to są koszty procesu fiskalnego. Jeżeli system podatkowy jest tak zbudowany, że koszty tego funkcjonowania są wyższe niż wpływy, to cała zabawa traci swój społeczny sens. I muszę powiedzieć, że my tutaj jesteśmy w bardzo kiepskiej sytuacji. Raz, że nie liczy się w tej firmie, jakim jest państwo, kosztów, pełnych kosztów procesu fiskalnego. My nie za bardzo wiemy, jak to wygląda. Raczej parlamentarzyści zwracają uwagę, komu dać i ile zabrać. Natomiast to, ile to kosztuje i co się za tym kryje, spróbujmy w firmie nie prowadzić księgowości kosztowej. Spróbujmy. No i zobaczymy wtedy, co się z taką firmą stanie. Czyli jeżeli w takiej ogromnej firmie, jakim jest państwo i cały ten system, nie ma pełnego rachunku kosztów procesu fiskalnego, no to powiem szczerze, trudno jest mówić o tym, żeby była to firma racjonalna. Reasumując, obecne rozwiązania w systemie podatkowym, tutaj jakby wpisuje się w te dosadne słowa pana profesora, to jest system, który ani nie sprzyja inwestycjom i ani nie sprzyja rozwojowi, który to rozwój pomimo tego jest dosyć imponujący w naszym kraju, ale to nie dzięki systemowi podatkowemu, tylko dzięki inicjatywności, dzięki hartowi ducha Polaków, w szczególności młodego pokolenia. To tyle bym powiedział.
Ja tutaj nie ad vocem, tylko jakby tak, odnosząc perspektywę prawną na zasady ekonomiczne, to właśnie chciałem powiedzieć, że tak nasz system funkcjonuje. Znaczy sprzeciw tym zasadom właściwie, bo jeżeli chodzi o to, o dobrowolność płacenia podatków, to jeżeli podatnicy widzą, że bardziej smart, tak można powiedzieć, tak, koledzy, koleżanki, inni przedsiębiorcy, spółki płacą niższe podatki, to nie ma zachęty do tego, żeby dobrowolnie płacić należyte podatki, które powinny być zapłacone. Chodzi mi zarówno o osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Oczywiście o CIT-ie będziemy mówić szerzej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, mamy też to, co pan profesor mówił, brak analizy zasad opodatkowania pod względem efektywności, także ujęcia kosztów. Takim klasycznym przykładem jest zniesienie karty podatkowej w ramach Polskiego Nieładu, która zachęcała bardzo małych mikroprzedsiębiorców, kosmetyczkę, prawda, do tego, żeby jednak legalnie działać, a nie w szarej strefie. W momencie zniesienia karty podatkowej, to już w ogóle przestało mieć sens, lepiej w domu mieć nielegalną działalność gospodarczą. Decyzji, tak? Więc ja się śmieję, bo nawet komuniści nie zlikwidowali karty podatkowej, a udało się w ramach Polskiego Nieładu, prawda, to zrealizować. Więc cały system, tak jak powiedziałem na wstępie, jest wynikiem różnych tarć, różnych układów, interesów, ale to nawet nie chodzi o interesy jakichś grup lobbingowych, to są przede wszystkim interesy polityków i urzędników.
Dokładnie tak.
Bo urzędnikom łatwiej stworzyć jest przepisy jakieś, niż potem szukać, egzekwować już obowiązujące. Ja podam prosty przykład, a propos też kapitału polskiego, za którym jestem bardzo. Opodatkowanie fundacji rodzinnych. Są wypaczenia. Są tacy, którzy wykorzystują fundacje nie do celów, które zostały powołane. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, dlatego że od tego jest Krajowa Administracja Skarbowa, która niestety nie jest efektywna. I oczywiście, żeby móc spowodować dobrowolne płacenie podatków, musi być jednak ten strażnik, który to sprawdza, czyli Administracja Skarbowa, w stosunku do tych, którzy nie chcą dobrowolnie płacić. Ale nie można zmuszać wszystkich do zmiany działania i opodatkowywać czasami wręcz niesprawiedliwie, dlatego że ktoś wypaczył system. Bo gdybyśmy tą drogą poszli, no to właściwie
panie, by było... Panie profesorze, aż mi się ciśnie na usta rozwinięcie tej myśli i jakby znowu pewna charakterystyka naszych rozwiązań. Nasze rozwiązania, czy nasze systemy podatkowe są krojone na nieuczciwego podatnika. System podatkowy musi być krojony na podatnika uczciwego i chcącego płacić podatki. Jeżeli są odejścia, czy jeżeli są jakieś, powiedzmy, nieprawidłowości, to są, do tego są zupełnie inne organy, które mają to, czy tego typu zachowania eliminować. System podatkowy nie może być instrumentem, nie może być instrumentem walki z przestępczością. Do walki z przestępczością są powołane inne organy. Jeśli nam starczy jeszcze trochę czasu, to ja powiem o pracy legalnej i przestępczej, i użytecznej albo nieużytecznej. No ale to
może. I tutaj tylko jedna uwaga jeszcze do tej zdolności płatniczej, bo tak w prawie się określa właśnie budowanie podstaw opodatkowania osób fizycznych, ale także osób prawnych, również przedsiębiorców, czyli ile on w stanie jest zapłacić. To tyle powinniśmy dawkować do opodatkowania, czyli na przykład takie konfiskacyjne opodatkowanie stawką powiedzmy 90% jest dla wszystkich naturalnie niemożliwe do wprowadzenia, bo to narusza zdolność płatniczą. Tylko że to się stało u nas w Polsce wytrychem do tego, żeby określone grupy lub rodzaje działalności opodatkowywać inaczej niż inny. Więc nie mamy niższego opodatkowania dlatego, żeby preferować niektóre działania, tylko dlatego, żeby nie wiem, uspokajać jakieś grupy, pokazywać jakieś rozwiązania. Takim standardowym przykładem, ja nie mam tutaj oczywiście nic do zawodów medycznych, ale muszę o tym powiedzieć, jest preferencyjne, nieuzasadnione opodatkowanie właśnie wykonywania działalności gospodarczej medycznej. Czyli tak naprawdę lekarzy, pielęgniarek na kontraktach, czyli po prostu umowach biznes to biznes w szpitalach czy w innych placówkach medycznych, gdzie opodatkowanie wynosi 12% ryczałtu. I tak samo składka zdrowotna zryczałtowana i tak dalej, i tak dalej. Bardzo preferencyjne. Nie wiem dlaczego. Poza względami politycznymi nie ma żadnego innego uzasadnienia dla takiego opodatkowania. To też powoduje w ogóle, to jest też ciekawa dyskusja, co do zniekształceń, że nasz system zniekształca również podejmowanie decyzji, jak działać, jak funkcjonować.
Oczywiście.
Bo na umowie o pracę to jest najmniej opłacalna forma działania, więc to nie jest tak, że pracodawcy wyrzucają na zatrudnienie w postaci kontraktów, tylko tak naprawdę w wielu sytuacjach jest to naturalny wybór. Bo jeżeli pracownik ma świadomość, że dziś na przykład ma 30 parę lat, odkładanie na system emerytalny nie ma sensu, bo i tak za 40 lat nie będzie innych emerytur niż obywatelskie. I ma możliwość niższego opodatkowania prowadząc działalność gospodarczą, to on sam to wybierze, bo dla niego to jest bardziej efektywne tu i teraz. Zresztą wiemy też, że ludzie wybierają zwykle korzyści bliższe niż dalsze, więc wybiera tą, która jest dzisiaj też. Nawet jeżeli zakłada, że coś zaoszczędzi. Więc rzeczywiście my nie mamy żadnej spójnej polityki zasad efektywnego systemu podatkowego. Nie tylko sprawiedliwego, bo to jest już dla mnie oczywiste, że on te zasady konstytucyjne narusza, ale nie ma efektywności opodatkowania, co powoduje też zniechęcenie do dobrowolnego uiszczania podatków.
Bardzo dziękuję oczywiście panom. Przysłuchiwałem się z zainteresowaniem. Właściwie diagnoza jest wspólna zarówno prawnika, jak i ekonomisty i ona nie wypada dobrze w kontekście systemu, który...
Majestorze, ale znaczy tak, wniosek jest rzeczywiście negatywny, ale jest pewna pozytywna rzecz. Wiemy, gdzie szukać.
To o tym właśnie to kolejnym jest, kroku.
Wiemy, gdzie tkwi jakby przyczyna tego.
Panie profesorze...
W tych kryteriach, co bardzo prosto można rozwiązać, wystarczy, żeby system podatkowy powstał poza Ministerstwem Finansów.
Proszę bardzo, pierwsza, proszę bardzo.
Co do rekomendacji... Chwilę cierpliwości. Mówiliśmy o diagnozie, teraz powiedzmy nieco o konsekwencjach wynikających ze stanu obecnego, by przejść następnie do rekomendacji. Ale panie profesorze, pan pozwoli, bo ja chociażby z dorobku profesora Grondalskiego wiem, że jest orędownikiem form zryczałtowanych opodatkowania. Prawda? Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie. Więc nawet mniej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie przychodów, pominięcie kosztów uzyskania przychodu w mniejszym stopniu.
Zaraz się wypowiem.
Dobrze, ale dążyłem do tego, że w sposób słuszny bądź niesłuszny w tym polskim ładzie, względnie nieładzie, w punkcie szkości, jeżeli chodzi o formę opodatkowania, położono na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, liberalizując zasady wejścia, względnie objęcia nieco szerszych grup, czy szerzej niektórych grup podatników. No i najpierw jeszcze nawiążemy później, mamy CIT estoński, czy być może wprost nie wyartykułowany w tym programie, chociażby bliski sercu pana profesora, instrument w postaci fundacji rodzinnej. Natomiast zwracam się konkretnie z pytaniem, czy z tej diagnozy wynika to, że mamy w Polsce dość wysokie bariery dla rozwoju przedsiębiorczości?
No, bariery mamy do rozwoju przedsiębiorczości nie tylko podatkowe, bo tu tych barier wokoło różnych regulacyjnych jest bardzo dużo. Jest coraz trudniej, zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorcom, wykonywać wszystkie obowiązki. Natomiast ja tylko odniosę się do tego, do historii, czyli tego polskiego nieładu. Ryczałt, zwiększenie...
Nie chciałbym, żeby to nam zdominowało dzisiaj.
Tak, ale ryczałt od przedsiębiorców jest wypadkową całej polityki polskiego nieładu, która zmierzała do tego, aby politycznie pokazać wyższe opodatkowanie, przenosząc ciężar na składkę zdrowotną, czyli podatek zdrowotny, jednocześnie przenosząc część opodatkowania do ryczałtu, w przychodach z którego jednostki samorządu terytorialnego nie mają udziału. Czyli chodziło o scentralizowanie działania samorządu terytorialnego poprzez uzależnienie od dotacji z budżetu państwa, a nie tylko i wyłącznie oparcie na dochodach własnych. Wpływy gmin zwłaszcza poleciały po prostu po Polskim Ładzie bardzo, natomiast wyrównywane to było przez dotacje specjalne, czyli dla tych, którzy no, o nie wystąpią i spełnią kryteria rządzących, żeby taką dotację dodać. Ryczałt, bo to też takie jedno zdanie, ja też nie jestem tego do końca zwolennikiem, jeżeli to jest wyjątek, a nie zasada. Bo jeżeli byśmy zaczęli się zastanawiać bardzo poważnie od strony prawnej, ale przede wszystkim od strony ekonomicznej, nad podatkiem przychodowym od wszystkich dochodów przedsiębiorców, mówię też tych, którzy dzisiaj płacą CIT, to należałoby się zastanowić, czy to nie jest bardziej efektywny system opodatkowania. Także w kontekście przerzucalności dochodów, pan profesor o tym najlepiej wie, zna się na tym, specjalizuje, czyli też z cen transferowych, gdzie mamy bardzo różną wysokość podatków płaconych przez podmioty z tej samej branży. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc, kreowanie wyniku podatkowego, zwłaszcza przez podmioty międzynarodowe, jest dość proste i to cały czas funkcjonuje. Więc jeżeli chcemy rozmawiać o równym opodatkowaniu, to być może jest to alternatywa. Oczywiście trzeba dokładnie przeliczyć wszystkie za i przeciw. Pewną formę takiego już opodatkowania mamy, bo mamy minimalny podatek przychodowy od budynków, mamy też minimalny podatek dla osób prawnych, prawda, które na przykład wykazują straty. Te kryteria są dość nisko ustawione, ale wiadomo, że jeżeli firma wykazuje straty przez kilka lat z rzędu, no to nie jest działalność gospodarcza, taka jak powinna być, bo przecież działalność gospodarcza jest w celu osiągania zysku. A więc oczywiście może się coś wydarzyć w międzyczasie, ale jeżeli jest to reguła, to już to powinno budzić wątpliwości. Więc znalezienie efektywnego systemu opodatkowania jest bardzo ważne. A jeszcze w tym kontekście, bo rozumiem, że o CIT-ie jeszcze będziemy mówić dalej.
Jeszcze.
Bo tutaj też trzeba pamiętać o dwóch, tylko jedno zdanie powiem, o dwóch aspektach. Prawo, regulacje, a ich egzekucja. Jak organy egzekwują te przepisy, bo to są dwa różne światy jeszcze. Więc jeżeli mówimy o efektywnym systemie podatkowym dla wpływów budżetowych, bo one muszą być, i sprawiedliwym, to znaczy, że wszyscy płacą podatki zgodnie z prawem i nie ma unikania ani uchylania się od opodatkowania.
Panie profesorze, jak pana zdaniem wyglądają, w kontekście oczywiście najbardziej polskiego systemu podatkowego, relacje między opodatkowaniem pracy, a opodatkowaniem kapitału?
Ja tutaj może znowu wejdę na płaszczyznę i grunt teorii opodatkowania. To znaczy jakby troszeczkę z takiej innej perspektywy. Może jednak dwa słowa na temat ryczałtu, bo to... Pan profesor wywołał, ale... Nie mogę nie wyjaśnić pewnych spraw, co się za tym kryje i jak teoria opodatkowania to rozumie. Otóż podatek ryczałtowy to jest podatek kwotowy. podatek kwotowy, czyli to, co było w karcie podatkowej. To jest ryczałt. Natomiast to, co się nazywa obecnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to nie jest żaden ryczałt. To jest taryfa proporcjonalna, bo tam jest tylko 3%, 4% czy 5%, jakaś stawka procentowa od tego przychodu. My mówimy, jeśli chcemy mówić o minimalizowaniu zniekształceń i podatku neutralnym, to za każdym razem, kiedy mówię podatek ryczałtowy, mam na myśli podatek kwotowy, bo tylko on jest podatkiem neutralnym. Podatek ryczałtowy, czyli kwotowy, jest z góry znany. Proszę zwrócić uwagę, nie ma ryzyka podatkowego. To jest coś wspaniałego dla przedsiębiorców. Jest przypięty do jakiejś mocnej podstawy, indywidualnej mocnej podstawy opodatkowania. Jedną z form jest pogłówny, tam jest do rodzaju działalności, można znaleźć szereg innych rzeczy, prawda? Jest trudny do ominięcia w związku z tym. Nie zmienia relacji cen w makroekonomii, czyli nie powoduje wejścia w racjonalność podatkową, wszelkiego rodzaju strategie podatkowe i tak dalej, bo relacje cen są zachowane. Jest to fantastyczny i najlepszy podatek, jaki w ogóle od tysięcy lat funkcjonuje i po prostu...
A sprawiedliwość? Ja tego... A sprawiedliwość, panie profesorze?
Rozwinę zaraz. Nie rozumiem po prostu kompletnie, dlaczego tego typu instrument i narzędzie zostało wyrugowane z naszego systemu podatkowego. Ono zostało wyrugowane właśnie z tego punktu widzenia, o którym pan mówi, bo zdyskredytowano podatek ryczałtowy jako niesprawiedliwy. Nie ma nic bardziej błędnego. To nie jest kwestia tego. Należy tylko i wyłącznie zastanowić się, jak go różnicować z punktu widzenia, nie lubię tego słowa, sprawiedliwości społecznej. Proszę zwrócić uwagę. W karcie podatkowej jest to wspaniale rozwiązane. Wysokość tego ryczałtu jest uzależniona od liczby ludności, na przykład danej miejscowości. Jest to zróżnicowane od rodzaju działalności. Jest to zróżnicowane od liczby zatrudnionych pracowników, ale za każdym razem jest to podatek kwotowy. I to jest jego niezbywalny, walor, więc w związku z tym, jeśli my chcemy czynić podatek czy system podatkowy coraz bardziej racjonalny, ja to już na tym etapie swojej wypowiedzi punktuję, musimy rugować podatki zniekształcające i w to miejsce, gdzie się tylko da, wprowadzać podatki ryczałtowe, tak jak robili to królowie, książęta, faraonowie przed 1100 lat i tak dalej. To było źródłem zasilania kasy czy tam skarbców. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeśli chodzi o relacje opodatkowania dochodów i od kapitału. Ja może najpierw zacznę od takiego sformułowania, które uporządkuje tę sprawę. Nie ma innego źródła, nie ma i nie było w historii, dzisiaj i nie będzie w przyszłości. Nie ma innego źródła sfinansowania jakiegokolwiek podatku niż wcześniej wytworzony dochód albo przez pracę, albo przez kapitał. Jeśli sobie to uporządkujemy, to od razu widzimy, gdzie jest praca i gdzie jest kapitał. To są te czynniki, które tworzą nam bazę podatkową, więc to jezioro, z którego można czerpać dopiero opodatkowanie konsumpcji, pieska, nieruchomości itd. itd. Czyli bazą podatkową to nie jest liczba podstaw opodatkowania, jak myśli polityk, bo on tylko mówi, to ja jeszcze opodatkuję dodatkowo to i to i to. To w ogóle nie ma nic wspólnego z bazą podatkową. Bazą podatkową jest wartość nowo wytworzona, wartość dodana brutto, która jest wytwarzana tylko i wyłącznie przez pracę i kapitał. Kraj, który nie tworzy wartości dodanej brutto, nie będzie miał wpływów do budżetu. Żeby miał złote wiaderko, nawet jako system podatkowy, to jeśli w jeziorku nie ma wody, to nic nie wyczerpie, czy nic nie będzie z tego. To jest jakby fundamentalna sprawa, jak my musimy patrzeć na to, jak sprawny i efektywny ma być system podatkowy. Czyli jeśli w systemie podatkowym zaczynamy w jakimś sensie dyskryminować, niszczyć to, co jest związane z pracą i z kapitałem, strzelamy sobie w stopę, bo w ten sposób obniżamy naszą bazę podatkową, z której finansujemy całą resztę. To jest ta konstrukcja logiczna i myślowa, która musi każdemu konstruktorowi systemu podatkowego cały czas musi ją mieć przed oczami. prawda? Na lustrze przy goleniu musi to widzieć, jeśli chce podejmować jakiekolwiek decyzje. I teraz idąc dalej, różnica pomiędzy opodatkowaniem czy pomiędzy opodatkowaniem dochodów. Na początku powiem jeszcze o opodatkowaniu konsumpcji, dlatego że dużo się mówiło o strukturze systemu podatkowego. Struktura systemu podatkowego to jest struktura podstaw opodatkowania i struktura taryf opodatkowania. Dopiero to razem tworzy strukturę systemu podatkowania. Po pierwsze trzeba wybrać, czy my budujemy system podatkowy oparty na opodatkowaniu dochodów, czy opodatkowaniu konsumpcji. Bo jeśli dochodów, to niszczymy bazę podatkową i ucinamy perspektywy wzrostu. Kropka. Są kraje, które budują swój system podatkowy na opodatkowaniu bieżącej konsumpcji i w ten sposób chronią oszczędności, chronią inwestycje i wspierają wzrost gospodarczy. Różnica pomiędzy opodatkowaniem dochodów i opodatkowaniem konsumpcji i konsekwencji. Opodatkowanie dochodów jest przymusowe i zindywidualizowane. Pan, panie profesorze, jako podatnik jest z nazwiska znany Urzędowi Skarbowemu i jest pan zobowiązany jako pan profesor zapłacić ten podatek. On jest przymusowy. Jeśli jest przymusowy, to znaczy, że z tym wiążą się określone negatywne funkcje, ograniczenia wolności, inwigilacji, kontroli i tak dalej. To jest ogromny system zbudowany na opodatkowaniu dochodów. Jeśli chodzi o opodatkowanie konsumpcji, to jest podatek dobrowolny. Smith już mówi, to my wybieramy, kiedy chcemy płacić i ile chcemy płacić. Weźmiemy cały koszyk w Supersamie, dużo zapłacimy, chcemy mniej zapłacić, w sobotę to wtedy bierzemy pół koszyka. Jesteśmy wolnym człowiekiem. Przymus i wolność. To jest niezwykle istotna sprawa przy konstrukcji struktury systemu podatkowego. Z faktu przymusu wynikają ogromne koszty i zniekształcenia. Koszty i zniekształcenia w całej gospodarce. No i ten aspekt moralno-etyczny, to znaczy inwigilacja. No i nie ukrywajmy, no donosicielstwo. Pan musi donieść na siebie i pracodawca musi na pana donieść do Urzędu Skarbowego, żeby podatek był zapłacony. To jest cała sieć, cały system niemoralnych i nieetycznych rozwiązań. Z tym trzeba w jakiś sposób skończyć. Zresztą to jest niepotrzebne, bo każdy ma komórkę, w tej chwili jest w inny sposób, że tak powiem, inwigilowany. To już jest historia. To jest bardzo ważna sprawa, żeby z tym jakby skończyć. To jest opodatkowanie pracy. Tak. Opodatkowanie jeszcze, tylko skończę, opodatkowanie z kapitału. Czyli CIT, bo tak mówiliśmy, że do tego CIT-u też się dobierzemy. No nie ma nic jakby bardziej szkodliwego z punktu widzenia przedsiębiorczości niż to rozwiązanie. To rozwiązanie. Po pierwsze w CIT-cie opodatkowanym jest zysk. Zysk jest dochodem najwyższego ryzyka. Najwyższego ryzyka. Jeśli mamy kapitał, to możemy pójść do banku i z niewielkim ryzykiem uzyskać 2, 3, 4, 5%. Jak chcemy więcej, to idziemy w biznes, ale ileż ryzyk musimy mieć? Które państwo, zachowując się normalnie, będzie nakładało jeszcze ryzyko podatkowe na kogoś, kto ponosi już tyle ryzyk? Kompletny bezsens. To jest nie wolno opodatkowywać dochodów wysokiego ryzyka. Preferencja dla finansowania zewnętrznego, to już jest konstrukcja prawna, prawda? Te odsetki i tak dalej od kredytów są wliczane w koszt uzyskania przychodu.
Małej wysokości.
No więc właśnie, no ale to jest też bez... Liczony memoriałowo. No kto widział, żeby liczyć zysk memoriałowo i jeszcze kazać płacić na koniec okresu bilansowego, w marcu czy tam kiedyś. No a jeżeli nie mam płynności w marcu, a mam płynność, nie wiem, we wrześniu i tak dalej, no słowem są to rozwiązania te. Jest kwestia jeszcze amortyzacji, czyli kosztu użycia kapitału, proszę Państwa. My sobie z tego jakby przechodzimy koło tego. Każda firma ma swój kapitał. Jak wliczyć kapitał teraz, koszt uzyskania kapitału do tego rachunku? Rozwiązanie amortyzacji jest fatalnym rozwiązaniem. Fatalnym. Do ustawy o CIT-cie jest jeszcze druga książka na temat stawek amortyzacyjnych. Po co to jest komu potrzebne? Podatek estoński idzie w tym kierunku wtedy, kiedy na przykład, tak jak mówił MIT, liczy się jako podstawę opodatkowania cash flow, czyli wpływy minus wydatki kasowo. Jest to jakaś ścieżka, która już jest rozwiązaniem, opozycją do tego całkowicie ułomnego rozwiązania, jakim jest CIT. to trzeba czym prędzej zlikwidować i w ogóle od tego jak najszybciej uciec.
Panie profesorze, bardzo ogólnie. Pozwoli pan, że jedno pytanie, które mi się ciśnie na usta. Dobrze. I za chwilę poproszę pana profesora o odniesienie się, bo w wypowiedzi pana profesora Gronewskiego pojawiło się wiele wątków. Panie profesorze, czy ja właściwie streszczę główną myśl pana profesora wypowiedzi? Bardziej efektywnie powinniśmy stawiać nacisk na efektywność, formy zryczałtowane, niezniekształcające ekonomicznie, natomiast zdecydowanie w mniejszym stopniu na sprawiedliwość systemu podatkowego, bo konsumpcja, opodatkowanie konsumpcji nie wyważam otwartych drzwi. To bardziej te efekty regresji podatkowej. Kwestia karty podatkowej i tutaj te tezy wygłoszone przez pana profesora, to bardziej taka normatywna, no bym powiedział, sprawiedliwość, a nie oparcie się o zdolności płatnicze.
Panie profesorze, cóż jest niesprawiedliwego w tym, że zamiast, odróżnijmy jeszcze tak, przedmiot opodatkowania od podstawy opodatkowania. My w tej chwili, mówiąc CIT, mamy na myśli podstawę opodatkowania jako kwantyfikację aktywności gospodarczej w postaci zysku. Ta podstawa jest bezsensowna. Drugi wątek rozumowania jest taka. Ja nie mówię, że nie należy opodatkować aktywności gospodarczej. Należy tylko zastanowić się w oparciu o jakie podstawy opodatkowania, żeby spełniały te właśnie elementy i te właśnie atrybuty, o których pan mówi, żeby ten przedmiot opodatkowania, jakim jest aktywność gospodarcza, był i efektywny, i sprawiedliwy. I tutaj nie widzę sprzeczności, żeby wykorzystać podatek ryczałtowy, czytaj kwotowy. Odpowiednio, jeszcze raz mówię, różnicowany. Tylko trzeba siąść, tak jak my tutaj debatujemy o tym, jaka, że to jest dżungla i tak dalej, tylko zastanówmy się, jak różnicować stawki kwotowe podatku ryczałtowego. Mówię na przykład. To jest ścieżka rozwiązania. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić do systemu podatkowego umowę podatkową? W czasach międzywojennych już te elementy występowały. To funkcjonuje znakomicie w Szwajcarii na szczeblu samorządowym. Nasz system podatkowy jest całkowicie scentralizowany. To jest redystrybucyjny system podatkowy, gdzie to wszystko idzie gdzieś tam do góry i z powrotem jest jakby dzielone w dużym stopniu uznaniowo. 50% wydatków budżetowych to są wydatki redystrybucyjne. To jest kompletny bezsens. Trzeba zdecentralizować, powtarzam jeszcze raz, władztwo podatkowe. Gmina, samorząd, inna instytucja musi mieć prawo ustanawiania podatków, czyli umowy z przedsiębiorcą, który na jej terenie funkcjonuje, do tego, jakie będą...
Panie profesorze, jakie przechodzimy... Będą,
jakie, ja wiem o tym.
Płynnie przechodzi do rekomendacji, kończę. Chciałem oddać...
Już kończę. Umowa podatkowa to niech się oni, w zależności od tego, jaka jest oferta dóbr publicznych w danym regionie, niech oni się dogadują, co do stopnia partycypacji tego przedsiębiorstwa w korzystaniu z dóbr publicznych. To jest kierunek rozumowania i to jest kierunek wyboru przy racjonalizacji i wyjścia z tego, co pan nazywa chaosem podatkowym.
Zarówno pan profesor, jak i pan profesor w wielu momentach, miejscach naszej dyskusji wskazywali na sprawiedliwość, efektywność. Również pan, panie profesorze, mówi o efektywności. Czy ta efektywność względnie sprawiedliwość pana koncepcji, w pana podejściu odpowiada tej sprawiedliwości względnie efektywności, która wybrzmiała ze słów pana profesora Gronewskiego?
Tak, tutaj oczywiście nie wchodzimy jeszcze w rekomendacje i rozwiązania, więc to przejdziemy już jakby
w kierunku podążamy.
Ja wiem o tym, ale tak. To się jakoś
nie,
tak
ja mówię w tym kontekście na razie, że tutaj mamy pełną zgodność. Ja tylko może dodać, chciałem dwie kwestie. Po pierwsze, w całej dyskusji o zdolności płatniczej i wyższym opodatkowaniu, zwłaszcza progresywnym, pojawiają się kwestie, które pan profesor poruszył, że osoby o większych dochodach mniej wydają na konsumpcję, dlatego trzeba podnieść im podatki dochodowe. To jest mit, bo w większości osób to te osoby więcej wydają na konsumpcję, jeżeli jest dobrze zbudowany system, korzystając na przykład z restauracji, z samochodu, gdzie jest jeszcze podatki konsumpcyjne są wysokie i tak dalej, i tak dalej.
A po drugie, i pojawia się też argument, też mit, że te osoby muszą płacić więcej, bo więcej korzystają z usług państwa. Otóż jak wiemy w Polsce, osoby, które mają większe dochody, same finansują służbę zdrowia, poruszają się samochodami, częściej niż koleją i tak dalej, chodzą do szkół prywatnych. W związku z tym, jeżeli mówimy tak naprawdę o uzasadnieniu aksjologicznym zróżnicowania opodatkowania i zaczniemy to przekładać na doświadczenia praktyczne, to te propagandowe, mityczne wręcz argumenty za różnicowaniem opodatkowania odpadają. To taka jedna dygresja. Druga, do tego CIT-u, ja się całkowicie tutaj zgadzam, ja tylko dołożę, że dochód podatkowy nie ma nic wspólnego z zyskiem. To jest czysta fikcja legislacyjna, bo jeżeli coś nie jest kosztem podatkowym, no to znaczy, że mamy dochód od czegoś, co nie jest zyskiem.
Tak, od kosztu.
Mamy od kosztu. Ja podam przykład, bo sam za tym nawet teraz lobbuję. Jeżeli pracodawca opłaci dobrowolne badania przesiewowe pracownika, to po pierwsze nie może zaliczyć tego w koszty podatkowe, czyli płaci od tego CIT, a po drugie dla pracownika jest to nieodpłatne świadczenie i on musi być też opodatkowany i PIT-em, i ZUS-em, i wszystkimi składkami. A przecież tak naprawdę ta firma nie odnosi żadnej korzyści finansowej, w sensie nie ma żadnego przysporzenia z tego tytułu, że sfinansowała. Natomiast powinno być to kosztem podatkowym dla niej, w rozumieniu właśnie takiego pojęcia zysku, już nie mówiąc w aspekcie społecznym, że to jest bardzo ważne, żeby wspomagać badania profilaktyczne i odciążyć NFZ. Więc kategorie zysku, rozliczanie memoriałowo, a nie kasowo, rozliczanie kosztów w czasie, rozliczanie różnego rodzaju wydatków, amortyzacja, to w ogóle jest już całkowita, mogę powiedzieć, aberracja, bo zakup nieruchomości i 2,5% rocznie, ale już od gruntu nigdy, do czasu sprzedaży koszt nie jest uwzględniany. W związku z tym firma ponosi wydatek, ale nie jest to kosztem, czyli płaci podatek dochodowy de facto od wydatku, a nie od zysku.
No tutaj się zgadzam. Tak.
Więc podatek dochodowy od przedsiębiorców, bo to nie dotyczy tylko CIT-u, także przedsiębiorców na zasadach ogólnych, czy to na skali, czy na liniowym, są dokładnie te same kwestie spółek osobowych. Więc mamy opodatkowanie czegoś, co ustawodawca uznaje, że trzeba opodatkować podatkiem dochodowym. To nie jest jeszcze konsumpcja. I tutaj jakby też wchodząc jakby też w aspekty praktyczne, ale to nie tylko Polski dotyczące, równość opodatkowania tymże podatkiem dochodowym od osób prawnych od czegoś, co nie jest zyskiem, tak to nazwijmy, też jest niesprawiedliwa, ponieważ mamy różną wysokość od takich samych podatników płaconą, to cała dyskusja trwa. Ja to tylko tak, tylko troszeczkę zdradzę taką tajemnicę, że w NIK-u trwa kontrola luki w CIT-ie, ale już pierwsze też takie badania, panele ekspertów pokazały, że od wielu lat w Polsce jest taka tendencja, można powiedzieć, światowa, te wszystkie dyskusje światowe, różne wprowadzane systemy antyunikania opodatkowania, to mamy i OECD, i ONZ, i Unia Europejska, i wszyscy tym żyją, wprowadzają, tylko że to nic nie daje, bo wprowadzamy te systemy w Polsce, a efektywnej administracji nie mamy, która to kontroluje. Ba, podam już taki przykład praktyczny. Podatnik, który miał spółkę w Czechach, ale zarząd w Polsce, próbował ją zarejestrować w Polsce, ponieważ rezydencja podatkowa jest de facto w Polsce, bo cały zarząd jest tutaj. No więc zgodnie z przepisami, które zostały w ramach uszczelnienia wprowadzonego, poszedł do urzędu i mówi: zarejestrować. System nie ma takiego okienka, żeby zarejestrować czeską spółkę w Polsce. Więc jak my mówimy o kontroli efektywności opodatkowania w kontekście rezydencji podatkowej i sprawiedliwości również, kiedy system w ogóle nie przyjmuje nawet samej rejestracji. Więc teraz musimy też spojrzeć na to, że jeżeli mówimy, że ten system preferuje różne zachowania, to przede wszystkim takie, które będą zmierzały do minimalizacji obciążeń. I teraz oczywiście one mogą być legalne i nielegalne, czyli może być uchylanie się nielegalne, ale może być też legalne poszukiwanie strategii podatkowych. De facto nasz system podatkowy preferuje takie agresywne doradztwo podatkowe celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. I w tym kontekście ja powiedziałem, że albo podatek przychodowy dla przedsiębiorców, czyli nie ryczał, tylko tak jak pan prezes powiedział, tylko podatek określonej wysokości, tu nie mówimy o 15%, to mówimy o 0,8-1% przychodów. To trzeba zbadać oczywiście bardzo dokładnie, jak to powinno wyglądać, a nie wprowadzaniu kolejnych rozwiązań, które nic nie dają. I jeszcze jedna rzecz, uwaga w tym kontekście, to jest na początku powiedziałem, więc dopowiem. Już podatek od niektórych instytucji finansowych narusza konstytucję, ponieważ nie było żadnego uzasadnienia w Polsce wprowadzenia takiego podatku, bo nie było pomocy publicznej dla banków w 2008 roku. Więc dla jednego sektora wprowadzono oddzielne opodatkowanie, ale on ma jakieś tam konstrukcje. Będą czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna. Natomiast wprowadzenie w tym roku odrębnych stawek dla instytucji finansowych w podatku dochodowym od osób prawnych rażąco narusza konstytucyjne zasady równości. Nie ma żadnego uzasadnienia takiego różnicowania. Jest jedna przyczyna. Fiskalna, czyli potrzeby budżetowe. Zamiast szukać wpływów budżetowych w odpowiedniej optymalizacji kosztów budżetowych, bo tam jest
koszty procesu fiskalnego.
Miliardy, tak i fiskalne, i wydatkowe.
To jest.
Niepotrzebne instytucje, to jest zatrudnienie. W ogóle o tym nikt nie dyskutuje. Tam są pieniądze. Zamiast znaleźć też w luce, w CIT, no jaki jest CIT, taki jest, ale jest luka. Szacujemy, że to będzie 30-40 miliardów rocznie. Tam poszukiwać pieniędzy, to się po prostu podatkuje tych, którzy nie mogą uciec, czyli banki, bo tu prowadzą działalność. Ja nie mówię, że chodzi mi o banki, chodzi mi o zasadę, ponieważ za chwileczkę parlament może powiedzieć, a teraz taki rzucę przykład, nie lubimy rolników. Ja wiem, że to jest fikcja, w Polsce zwłaszcza, ale powiedzmy. I rolnicy będą płacić kartę podatkową od każdego hektara 300 tysięcy złotych. Można? W świetle tego, co zrobiono z bankami, można. Dlatego, że tu już nikt w Polsce nie przejmuje się zasadą równości wobec prawa. Więc albo podatek przychodowy, albo to, co też może pan profesor powiedział, albo nie, ja tak trochę zrozumiałem, być może dla przedsiębiorców w ogóle system braku opodatkowania podatkiem dochodowym,
brak CIT.
Brak CIT-u i PIT-u do momentu konsumpcji. To jest do rozwiązania również technicznie dla podatników osób fizycznych, bo wystarczy mieć różne rachunki firmowe i osobiste, czyli przejście wtedy, kiedy już konsumujemy. Tak trochę jest w estońskim CIT-cie, można powiedzieć, bo nie mamy opodatkowania, co do zasady, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie jest estoński.
I fundacji rodzinnej.
I fundacji rodzinnej. Nie mamy opodatkowania do momentu, kiedy te pieniądze reinwestujemy, można powiedzieć, albo przynajmniej trzymamy w podmiotach, a opodatkowanie jest w momencie wypłaty, czyli konsumpcji.
To jest,
czyli
na konsumpcję.
To jest sensowne rozwiązanie. Może nawet też nie konsumpcji, bo ja wypłacając sobie dywidendę ze estońskiego CIT-u na spółce, niekoniecznie muszę te środki przeznaczyć na konsumpcję, bo mogę też zainwestować jako osoba fizyczna, ale one już wypływają z tego podmiotu. A to jest bardzo ważne, ponieważ w tym kontekście to właśnie fundacja rodzinna jako instrument budowy firmy wielopokoleniowej, ona jest dzisiaj nadużywana do innych celów, ale jako ten instrument była szansą, bo dzisiaj już naprawdę wielu przedsiębiorców jest zniechęcony do braku pewności prawa, to co się dzieje w Ministerstwie Finansów, była szansą na pomnażanie i umacnianie polskiego kapitału. I ja tutaj też zgadzam się, tak rozumiałem z panem profesorem, że to też jest droga bardzo ważna w ramach strategii rozwoju Polski. Polski kapitał budować, tak. A ten jeden z najważniejszych jest kapitał firm rodzinnych.
Tak.
Inaczej dokładnie nie zbudujemy podstaw polskiej gospodarki, tak?
Przyznam, wiele wątków. Niestety musimy zmierzać do rekomendacji, do konkluzji. Zapytam tak kolokwialnie, co wynika z pana oceny, panie profesorze?
Gdybym miał,
rekomendowałby?
No, to oczywiście to jest temat ogromny, więc w związku z tym ja sobie zastanawiając się wymieniłem tylko 5 punktów. Tylko 5 punktów, które tylko przeczytam albo wygłoszę bez szerszego komentarza. Pierwsza sprawa to jest ograniczanie fiskalizmu państwa. Chcę powiedzieć jedno zdanie komentarza. Każda złotówka, która nie wpływa do budżetu, nie wyparowuje z systemu finansowego, tyle tylko, że pozostaje w innej kieszeni, czasem kieszeni bardziej efektywnej niż budżet państwa. Drugi punkt to jest ograniczanie podatków zniekształcających, zdecydowane pójście w jak największy udział wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, stosowanie podatków ryczałtowych. Trzeci punkt rekomendacyjny to jest zielone światło dla podatków ekwiwalentnych. Wszędzie tam, gdzie możemy się dogadać i tak skonstruować podatek tych podatków na szczeblu lokalnym i tak dalej, gdzie on będzie akceptowany przez społeczność, to jest zawsze dobre rozwiązanie, bo zdecydowanie ogranicza koszty poboru podatków. Zdecydowanie. Preferencja dla progresji pośredniej. Ja wiem o tym, że z dnia na dzień tutaj dyskutujemy, nie da się zlikwidować podatku dochodowego. Ja nawet z uwagą słuchałem pana rekomendacji tego minimalnego podatku od przychodów. Zwykle byłem przeciwny, ale ja powiem szczerze, że w tym okresie przejściowym zaczynam zbierać argumenty za tymże rozwiązaniem, dlatego że podstawa opodatkowania jest łatwiejsza do wyliczenia. My ją trzymamy, my ją bardzo łatwo przejść. No więc właśnie, to jest
to myślenie.
No więc właśnie o tym mówię. Więc preferencja dla progresji pośredniej, to znaczy dla taryf liniowych w przypadku PIT-u z dużą kwotą wolną od podatku, żeby omijać to. Już nie będę wchodził w szczegóły optymalnego tej taryfy, ale to jest ten kierunek. W każdym razie likwidacja tego tam wysokiego progu, to ona nie ma najmniejszego sensu, dlatego że czyni więcej szkody na rynku pracy, czyli eliminuje pracę wysoko kwalifikowaną. Pan Ryszard Florek, no właśnie, ja to muszę powiedzieć. Pan Ryszard Florek, to w wypowiedzi prezydenta ze Stanowskim wyszło. Prezydent mówi właśnie, że zadaje pytanie, tam go gnębią, a co by było, gdyby nie było tych ograniczeń u niego? To on mówi, że on w tym momencie by zatrudniał nie 4 tysiące, tylko 8 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, przez to właśnie te progresy i tak dalej, ile Polska traci przez to, że on zatrudnia tylko... To jest po prostu
brak, mało podatników,
brak jakiejkolwiek wyobraźni negatywnych skutków takich rozwiązań. I rezygnacja z opodatkowania dochodów wysokiego ryzyka, o tym była mowa z CIT-ie. To bym widział jako kierunkowe decyzje, przedsięwzięcia. Tego się nie da zrobić w ciągu jednego roku. Opór jest dosyć duży, ale ustawodawcy czy ci, którzy konstruują, powinni mieć tego typu kierunkowe przemyślenia i tego typu kierunkowe sugestie przed oczami.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, kiedyś zdaje się również na debacie podatkowej organizowanej tu w SGH, kiedy pan również u nas gościł w dyskusji panelowej, o ile pamiętam, dość mocno, w mocnych słowach opowiadał się pan za likwidacją CIT-u. Czy uznaje pan, że jest już ten czas, by dokonać takiej pogłębionej, gruntownej reformy strukturalnej, zlikwidować lub wprowadzić nowy model opodatkowania dochodów przedsiębiorców?
No przede wszystkim trzeba w ogóle wprowadzić nowy model opodatkowania dochodu, jeżeli w ogóle opodatkowanie dochodu mamy utrzymać po tych naszych dyskusjach. Ten model, tak jak powiedziałem na wstępie, nie ma nic wspólnego ani z efektywnym, ani sprawiedliwym, ani uporządkowanym, ani zgodnym z jakąkolwiek strategią modelem. On po prostu jest wynikiem przypadkowych, chaotycznych działań różnych grup interesów, przede wszystkim polityczno-urzędniczych. Co do opodatkowania przedsiębiorczości, to już Hayek powiedział, że firmy, które się rozwijają, przede wszystkim niech nie opodatkowują rozwoju, czyli przedsiębiorczości. Co innego jest opodatkowanie konsumpcji. A my jesteśmy cały czas na etapie rozwoju, mimo tych opowiadania, że 20. gospodarka świata.
Dokładnie tak.
Tym bardziej, że ja osobiście, tu nie będę mówił jako ekonomista, tylko uczestnik życia publicznego, nie widzę trwałych czynników wzrostu w Polsce. To są chwilowe czynniki finansowane głównie długiem, więc należałoby się zastanowić, jak strategia powinna promować stały wzrost gospodarczy i w ramach tego, co zrobić, co wspierać, także przez system podatkowy. Dobrze zbudowany model braku opodatkowania bądź opodatkowanie na etapie konsumpcji, czyli wypłaty świadczeń, tak jak estoński CIT, tylko estoński, a nie polską wersję estońskiego, niedużo ma wspólnego, znaczy częściowo ma tylko wspólnego z estońskim.
Słusznie.
Mamy wtedy to proste opodatkowanie również podmiotów zagranicznych, które co prawda nie płacą podatku w Polsce, tak jak polskie, ale w momencie wypłaty podatek u źródła jest już solidny. A może być nawet 19%, więc mamy rozwiązany problem. Także w zakresie unikania opodatkowania, czyli dwie firmy, zagraniczna i polska, płacą takie same podatki po prostu. Nie będzie tych wszystkich dyskusji, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. No i zastanowienie się, czy dla mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność jako osoby fizyczne, czy też spółki osobowe, w ogóle system opodatkowania dochodu jest potrzebny. W kontekście
całego systemu, jak to powinno funkcjonować, a jeżeli już, nie wprowadzenia takich ryczałtów jak karta podatkowa.
No właśnie.
Dla mikro to ja w ogóle uważam, że to jest idealne, podstawowy ruch, który powinien być jutro. Zresztą ta karta naprawdę do dzisiaj funkcjonuje, bo chciałem powiedzieć, że w kościele dalej proboszczowie i tak dalej ją płacą, więc ona jest. Natomiast nie dotyczy tych małych mikroprzedsiębiorców przede wszystkim. Dla mnie to była jakaś kompletna rozumka i brak, a chyba nikt nie rozumiał, taka była decyzja polityczna. Niemniej jednak tutaj też trzeba się zastanowić nad efektywnością innych podatków i takich jak na przykład podatek akcyzowy. To jest też taki przykład ostatnio podwyżki niespodziewanej, sprzecznej z mapą akcyzową, akcyzy na papierosy, która spowodowała ubytek w budżecie państwa, bo niektóre podatki konsumpcyjne mają skutek zwiększania szarej strefy, żebyśmy też mieli tego świadomość, tak jak właśnie alkohol czy papierosy. Natomiast tu jest szersza dyskusja na ten temat i tu nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, natomiast to wszystko razem jest powiązane, bo cały system podatkowy, no jak sama nazwa mówi, powinien być systemem. Ja nie wiem, czy w Polsce mamy system podatkowy, bo raczej mamy punktowe podatki, które nie, bo system to jest coś spójnego, zaplanowanego, zgodnego z jakąś wizją. My nie mamy tu żadnej wizji. To jest po prostu taki trend, trochę polski, trochę światowy, trochę tu złapiemy, trochę tu wyciągniemy. I na końcu ostatnie, co już mówiłem, ale bardzo ważne, ja bym zaczął gdzie indziej. Ja bym zaczął od strony wydatkowej w budżetach. To jest podstawa. Tam, moim zdaniem, są olbrzymie pieniądze. Ja to też mówię w kontekście tego, jak w Kolegium Najwyższej Izby Kontroli obserwuję kontrole, które są. No przecież każda, większa, no nie dotyczą tylko finansów, ale te, które dotyczą budżetowego rozliczenia, no to przecież ja widzę w każdej instytucji olbrzymie z kontroli wynikające pieniądze. A tak naprawdę jakbyśmy zoptymalizowali strukturę, na przykład Krajowej Administracji Skarbowej, po cyfryzacji, moim zdaniem, olbrzymie obszary do redukcji zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń dla efektywnie pracujących pracowników. Więc mamy tych obszarów do reformy mnóstwo. Tylko najpierw, to teraz powiem coś takiego może brutalnego, najpierw ktoś musi chcieć zmieniać system. Nie widzę takiej woli politycznej. A po drugie musi być ktoś, kto będzie umiał też wdrożyć tą zmianę. Natomiast no, tu potrzeba jest profesjonalistów, którzy niezbyt garną się do pracy, no bo nie widzą później efektów pozytywnych tych zmian. No bo można robić coś, można się w coś angażować, jeżeli jest szansa coś zmienić na dobre. Praca dla pracy, no to dla mnie przynajmniej nie jest tutaj
zapotrzebowanie. Żeby powstał nowoczesny samochód, musi być najpierw biuro konstrukcyjne, czyli my musimy mieć
z najlepszym inżynierem.
Tak jest, najlepszym. My musimy mieć najpierw to, o czym mówimy dzisiaj, dlatego odczuwam dużą satysfakcję z tej rozmowy. To są te elementy, które są związane z tym, co należy zrobić w biurze konstrukcyjnym, wśród fachowców, prototyp zrobić, a dopiero potem zastanawiać się, czy on jest możliwy, gdzie, w jaki sposób, ale trzeba mieć najpierw ten docelowy i rekomendacyjny.
Tu się zgadzam, podam tylko jedno zdanie, najpierw musi być szef tego zespołu, który też wie, w którym kierunku podążać i mieć odpowiednich...
Pan profesor niech szuka teraz szefów.
Niech to będzie konkluzja.
Myślę, że my z panem profesorem w razie czego do tego zespołu konstrukcyjnego możemy dołączyć, jeżeli w końcu powstanie jakaś kompletna wizja.
Powiem na koniec, że dobierając gości, wiem, że znamienitych, znających podatki, system podatkowy od podszewki, myślałem, że tutaj wyartykułujemy wiele różnic w podejściu, ale przyznam, nawet nieco jestem zaskoczony, jak wiele was panowie łączy, mimo tej różnej optyki na system podatkowy. Ekonomicznej i prawnej. W dzisiejszym czasie powiem nieco bardziej filozoficznie, najpewniej tak społecznie wiele nas różnicuje i cieszę się, że choćby w takim wymiarze mikro, tak wiele mamy wspólnego, jeżeli chodzi o wizję.
Choć czasami z różnych perspektyw dochodzimy do tych samych wniosków. Pani profesor połączyła nas sensowność. Tak jest. Wizja. Heidegger mówi, co to jest mowa. Istotą mowy jest mowa istoty.
Bardzo panom dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim naszym odbiorcom, słuchaczom. Zapraszam do kolejnych rozmów o podatkach. Zapraszam panów profesorów na inne wydarzenia w SGH. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziecie państwo gościć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.